Guten Tag, mein Name ist Eva Bombol. Ich werde dich heute durch die deutsche Stadt Lublin begleiten. Tak zaczynałaby się ta opowieść, gdyby historia potoczyła się inaczej. Witam, nazywam się Ewa Bombol, pracuję w Państwowym Muzeum na Majdanku. Oprowadzę cię dziś po Lublinie z okresu okupacji. Lublin, a może jednak Lubelein. Tak według Niemców brzmiała pierwotna nazwa miasta, które założyli na prawie niemieckim niemieccy wójtowie. Władzę mieli sprawować tu niemieccy mieszczanie, a językiem urzędowym wśród rzemieślników był niemiecki. Taka jest wersja historii Lublina, jaką fundowali sobie hitlerowscy okupanci. Punktem kulminacyjnym był rok 1942, kiedy Niemcy świętowali 600-letnią rocznicę założenia miasta. Z tej okazji zorganizowano nawet wystawę w Berlinie. Wydano serię znaczków z najważniejszymi budowlami, m.in. Bramą Krakowską. W wydanym w tym samym roku przewodniku po Lublinie jeden z autorów nazywa ją widocznym znakiem niemieckiej pracy i niemieckiego ducha, choć nie nazywa ani budowniczych, ani architektów. Na Bramie Krakowskiej umieszczono tablicę przypominającą o niemieckich korzeniach. Znalazło się tam też następujące hasło. 1939 durch das deutsche Schwert dem deutschen Recht zurückgewonnen vom Führer der Deutschen Adolf Hitler, czyli w 1939 niemieckim mieczem zdobyte na nowo dla prawa niemieckiego przez Führera Niemców Adolfa Hitlera. Nawet jeśli przeszłość niemiecka Lublina pozostawiała wiele do życzenia, to w przyszłości miał on się powoli przeobrażać w niemieckie miasto. Służyły temu m.in. zmiany nazw ulic i placów. Tak jak plac, na którym stoisz. Plac Litewski przemianowany został na Adolf Hitler Plac. Na środku placu w 1941 roku umieszczono planszę z mapą Europy. Zaznaczano na niej sukcesy Wehrmachtu. Plac był też miejscem defilad. Na przykład 1 września 1940 roku naziści świętowali pierwszą rocznicę ataku na Polskę. Uroczystość wykorzystano do demonstracji siły. Zorganizowano na przykład przemarsz jednostek Wehrmachtu, SS i policji. W budynkach dookoła placu mieściły się ważne urzędy. Rozejrzyj się dookoła. Jeśli staniesz tyłem do poczty, a przed sobą będziesz widzieć fontannę, to z tyłu placu po prawej stronie stoi Pałac Lubomirskich, dzisiejszy Wydział Politologii UMCS. Wtedy była to główna komendantura polowa Wehrmachtu. Po prawej stronie za drzewami stoi budynek hotelu Europa, w którym działał Urząd Propagandy. Hotel Lublinianka, wtedy Deutsches Haus, czyli dom niemiecki, był ważnym miejscem spotkań. Stań teraz przodem do poczty i kieruj się do przejścia po twojej prawej stronie, a ja opowiem ci, jaką rolę pełnił Lublin podczas okupacji. Lublin dziś jest stolicą województwa, wtedy także był miejscem, z którego kierowano regionem. Wtedy zamiast województw istniały dystrykty. Niemcy utworzyli w październiku 1939 roku generalne gubernatorstwo. Było to państwo satelickie na ziemiach polskich, podległe III Rzeszy. Podzielili je na 4 dystrykty ze stolicami w Warszawie, Radomiu, Lublinie i Krakowie. Od sierpnia 1941 roku dołączono jeszcze dystrykt Galicja z siedzibą we Lwowie. Na czele tego państwa stał generalny gubernator, Hans Frank. Stolicą został Kraków, a na swoją siedzibę gubernator obrał Zamek Królewski na Wawelu. W poszczególnych dystryktach władzę sprawowali gubernatorzy. Przejdźmy przejściem dla pieszych i idźmy dalej krakowskim przedmieściem. Jeśli chodzi o stosunki władzy w Lublinie, sytuacja była tu wyjątkowa. Ciągle spór o władzę toczyli gubernator i dowódca SS i policji. Ale nie tylko to sprawiło, że Lublin miał wyjątkowe znaczenie. To stąd kierowano zagładą Żydów oraz akcjami wysiedleń. W ten sposób dokonywało się utworzenie nowego porządku na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, która w perspektywie 20-30 lat miała być nowym obszarem życiowym dla osób pochodzenia niemieckiego. W ramach tych planów pozostać miało tylko około 15-20% Polaków wykorzystywanych jako siła robocza. Ten postulat zresztą zaczęto realizować już na początku okupacji. Początkowo ludzie mieli zgłaszać się dobrowolnie. Do wyjazdu na roboty miały zachęcać artykuły w prasie i plakaty z hasłami typu „Jedźcie do Niemiec, czeka was dobre wynagrodzenie i uczciwa praca”. Nie była to skuteczna metoda. Zaczęto zatem łapać ludzi na ulicach. Do pierwszej wielkiej łapanki doszło 23 maja 1940 roku w uroczystość Bożego Ciała. Zbierano wtedy ludzi wychodzących z kościołów, a nawet jeszcze w nich przebywających. Potem podano do wiadomości, że była to odpowiedź na to, że osoby mające wtedy od 16 do 24 lat nie zgłosiły się do wyjazdu dobrowolnie. Od tej pory nie było tygodnia bez podobnych akcji w mieście na większą lub mniejszą skalę. A wszystko to działo się za przyczyną Arbeitsamtu, Urzędu Pracy. Znajdował się on w budynku dzisiejszego banku Pekao S.A. To ten duży, szary, przedwojenny budynek, który widzisz po swojej lewej stronie. Przystańmy tu na chwilę. Arbeitsamt stał się postrachem dla ludności miasta. Jak twierdził jeden z mieszkańców miasta, Eugeniusz Sieprawski,
strach ten udzielał się do tego stopnia, że mieszkańcy idąc koło tego urzędu instynktownie przechodzili na chodnik po przeciwnej stronie jezdni.
Był to strach zupełnie uzasadniony. Wiemy z licznych relacji, jak wyglądało życie robotnika przymusowego. Pozwól, że przytoczę słowa Albina Pawłowskiego. Słuchając relacji, chodźmy dalej. Za murkiem z kwiatami skręćmy w prawo.
Zostałem wywieziony z żoną i dzieckiem do Turyngii, do miejscowości Kala, gdzie pracowaliśmy w podziemiach, budując fabryki. W czasie pracy bito nas za byle co. Czym się dało? Kijami, kolbami, różnymi przedmiotami, żelazami i kopano. Dużo osób było pokaleczonych z połamanymi rękami, nogami, rozbitymi głowami. Mieściliśmy się w przepełnionych barakach, nieopalanych. Karmiono nas źle. Dziennie dawano 25 dekagramów chleba, 3/4 litra zupy z brukwi bez soli i na kolację gorzką kawę.
Albin Pawłowski podzielił los łącznie 112 tysięcy osób wywiezionych na roboty. Jesteśmy teraz na ulicy Ewangelickiej. Wtedy nazywała się Districtstrasse. Powoli zbliżamy się do kwartału ulic, gdzie mieściła się dzielnica niemiecka. Wytyczono ją już w styczniu 1940 roku. Mieściły się tam ważne urzędy. Za chwilę opowiem Ci o jednym z nich, o koszarach SS. Skrót SS oznaczał sztafety ochronne, organizację paramilitarną przeznaczoną do specjalnych zadań. Z małej, elitarnej jednostki w ciągu lat rozwinęła się do jednej z najważniejszych organizacji w strukturach państwa nazistowskiego. Koszary mieściły się w budynku Collegium Juridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to duży, żółty budynek, który widzisz przed sobą. Podejdźmy tam i zatrzymajmy się przy nim. W czasie okupacji przed budynkiem stała budka wartownicza, powiewały flagi ze swastyką, a na gmachu widniał napis Julius Schreck Kaserne. Koszary imienia Juliusa Schrecka. Był on kierowcą i ochroniarzem Adolfa Hitlera, pierwszym dowódcą SS. W budynku, poza koszarami, mieściły się także inne jednostki. Od sierpnia 1942 roku stacjonował tu sztab kierujący akcją Reinhardt, czyli akcją zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Stąd kontrolowano deportacje i funkcjonowanie ośrodków zagłady. Zaangażowana w to była zaledwie mała garstka ludzi. Na czele sztabu stał Christian Wirth, komisarz policji ze Stuttgartu. Zanim objął funkcję inspektora obozów śmierci, kierował jednym z nich, obozem w Bełżcu. Wsławił się tam wyjątkowym okrucieństwem i bezwzględnością, także wśród załogi. Hermann Höfle odpowiadał za planowanie deportacji Żydów. Józef Oberhauser zajmował się sprawami strażników w obozie, a Willi Hausler koordynował czynności administracyjne, takie jak wypłaty i urlopy. Niewiele osób, nawet w Lublinie i samych koszarach, było świadomych istnienia tej jednostki. Jej członkowie trzymali się z daleka od innych. Nie wolno im było korzystać ze stołówki SS. Nosili ubrania cywilne. Jednostka ta stacjonowała w koszarach do grudnia 1942 roku, po czym przenieśli się do obozu pracy na starym lotnisku na Bronowicach. W tym samym budynku działała jednostka Centrum Badań nad Osadnictwem Wschodnim. Jednostkę odwiedził w maju 1943 asystent w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy Albert Franke Griksz, który w taki sposób opisał to miejsce w raporcie.
Oprowadza nas Gruppenführer Globocnik. W tych koszarach przeprowadza się ideologiczny plan odbudowy i kolonizacji w Generalnym Gubernatorstwie. Cieszy nas, że cała praca w tej dziedzinie zaplanowana jest w najdrobniejszych szczegółach. Do kolonizacji dojdzie dopiero po zakończeniu fazy planów. Szczegółowy plan ma umożliwić przeprowadzenie osiedlenia się w ciągu kilku tygodni. Praca SS w dziedzinie przygotowań jest olbrzymia. Widzimy, że sprawy bytu niemieckich przesiedleńców przeanalizowano w najdrobniejszych szczegółach. Kwestie dotyczące urządzeń sanitarnych, kanalizacji, światła elektrycznego, wody, problemów ekonomicznych rozwiązywane są przez grupę młodych ekspertów. Uwzględnia się wystrój wnętrz i planuje hale festiwalowe. Przygotowania dotyczą nawet życia osobistego przesiedleńców. Stwierdzamy z radością, cała ta olbrzymia praca, która jest planowana i realizowana w tych ciężkich warunkach, nie jest tylko teoretyczna, ale urzeczywistnia się na obszarze wschodnim. Po raz pierwszy mogliśmy pojąć plan kolonizacji wysnuty przez Reichsführera.
Chodźmy dalej wzdłuż ogrodzenia budynku na ulicę Spokojną. Wtedy nazwano ją Gouvernementstrasse. Po twojej lewej stronie za chwilę ukaże się piękny gmach Urzędu Wojewódzkiego. W czasie okupacji także spełniał ważną rolę. Był siedzibą gubernatora dystryktu. Zapadały tu ważne decyzje dotyczące ludności miasta, jak na przykład ta o utworzeniu getta w Lublinie w marcu 1941 roku. Przez 5,5 roku okupacji w Lublinie było aż 4 gubernatorów. Byli nimi kolejno Friedrich Schmidt, Ernst Zörner, Ludwig Fischer i Richard Wendler. Najdłużej urząd sprawowali Zörner i Wendler, którzy mieli bliskie układy z najwyższymi przywódcami III Rzeszy. Zörner pomógł Hitlerowi uzyskać obywatelstwo niemieckie. Nie pomogło mu to jednak w zachowaniu stanowiska gubernatora. Został odwołany z funkcji, gdyż był przeciwny, żeby w trakcie wojny przeprowadzać wysiedlenia Polaków i osadzać na ich miejscu osoby pochodzenia niemieckiego. Chciał odczekać z tymi planami do zakończenia wojny, bo uważał, że naruszą one produkcję rolną i spowodują chaos w tym regionie. Po lewej stronie urzędu jest niewielka ulica Jerzego de Tramekurta. Idźmy nią. Jerzy de Tramekurt był ostatnim przedwojennym wojewodą lubelskim, osobą bardzo aktywną społecznie. Został rozstrzelany w listopadzie 1939 roku. Podobny los podzielili przedstawiciele elity intelektualnej miasta. W 1939 aresztowano profesorów, wysokich urzędników i przedstawicieli duchowieństwa. Mieszkańcami Lublina wstrząsnęła wieść o rozstrzelaniu 10 osób w przeddzień Wigilii 1939 roku na starym cmentarzu żydowskim. Była to jedna z pierwszych egzekucji dokonanych na intelektualistach lubelskich. Niemcy tę uliczkę nazwali Ulmenweg, czyli droga pod wiązami. W podłużnym budynku, który widzisz po lewej, mieściła się Ulmenschenke, czyli gospoda pod wiązami. Autor przewodnika z 1942 roku zapewniał o domowym zaciszu i artystycznym wnętrzu tego miejsca. Na zewnątrz słychać było podobne odgłosy gry w kręgle. Była to z pewnością popularna rozrywka wśród lubelskiej SS, bo dawał się jej także Odilo Globocnik, jej dowódca. Dochodzimy teraz do ulicy Wieniawskiej. Skieruj swe kroki do przejścia. Zatrzymaj się tam i rozejrzyj. Jeśli spojrzysz na drugą stronę, po prawej, w oddali, trochę ukryty za drzewami, stoi dom z charakterystycznymi kolumnami i dużym balkonem. Była to willa, w której mieszkał Globocnik. Służyła mu nie tylko za dom, ale i miejsce przyjmowania gości. Raz w miesiącu organizował tam przyjęcia dla swojego sztabu. Często było to także jego miejsce pracy. Ten szef SS i policji spędził w Lublinie 47 miesięcy, od listopada 1939 roku do września 1943. Mnożą się przydomki, jakie nadawano mu w trakcie wojny i po jej zakończeniu. Jeden z jego biografów nazywa go zabójcą i niszczycielem. Globocnik pochodził z Austrii. Zanim trafił do Lublina, pełnił funkcję Gauleitera w Wiedniu, czyli przywódcy partyjnego. Stracił pozycję w związku z malwersacjami, jakich się tam dopuścił. Łączyły go jednak bliskie więzi z Himmlerem i prawdopodobnie dzięki temu trafił do Lublina. O dobrych stosunkach między nimi świadczy chociażby fakt, że Himmler w listach nazywa go Globusem. Chodźmy dalej. W głębi, na wprost, nieco z lewej, widzisz ceglany domek. Przejdź na przejściach tak, by znaleźć się pod nim, a ja opowiem ci dalej o Globocniku. Globocnik miał za zadanie realizować wizję Himmlera dotyczącą nowego porządku na wschodzie. W związku z tym kierował zagładą Żydów oraz wysiedleniami terenów Zamojszczyzny. Cechowała go niezwykła mania wielkości. Rudolf Höss, komendant obozu w Auschwitz, pisał o nim w ten sposób.
Globocnik był zarozumialcem, który potrafił na pierwszy plan wysuwać własną osobę, a swoje fantastyczne plany przedstawiać w taki sposób, jakby w przeważającej mierze były już urzeczywistnione. On i tylko on chciał wszystko zrobić i to najlepiej, czy chodziło o zagładę Żydów, przesiedlenia Polaków, czy też wykorzystywanie skonfiskowanych dóbr. Himmler mu wierzył i trzymał go jeszcze przez dłuższy czas, choć atakowano go ze wszystkich stron. SD, Generalnego Gubernatorstwa, gubernatora dystryktu, on sam zaś był nie do zniesienia.
Höss nie pozostawia suchej nitki także na współpracownika Globocnika i nazywa jego sztab zbiorowiskiem wykolejeńców. Jakie były dalsze losy germańskiego margrabi? Niedługo po ujęciu przez Brytyjczyków pod koniec wojny na terenie południowej Austrii popełnił samobójstwo. Jego zastępcą w Lublinie został Jakob Sporenberg, który po wojnie był osądzony i stracony w Polsce. Jeżeli stoisz już pod ceglanym budynkiem, skręć w lewo i wejdź do parku. Idź prosto wzdłuż muru. Chcę jeszcze opowiedzieć ci o miejscu, które znajduje się niedaleko stąd, na końcu ulicy Leszczyńskiego. Chodzi o stadion Lublinianki. Niewiele osób zna początki tego miejsca. Leży on już poza granicami dzielnicy SS, ale budowano go z myślą o stacjonujących tu Niemcach. Przed wojną znajdowała się tu jedna z dzielnic Lublina, Wieniawa. Jej żydowskich mieszkańców wysiedlono w 1940 roku. W 1942 rozpoczęto przygotowania do budowy stadionu. Żydowskich więźniów zmuszano do burzenia domów. Budowę rozpoczęto na terenie rynku i części cmentarza żydowskiego, jaki się tu wcześniej znajdował. Obóz nazwano Komando Sportplatz, a liczba osób, która w nim pracowała, wahała się w granicach 150 ludzi. Wyobraź sobie, że Park Saski także był jednym z miejsc przeznaczonych tylko dla Niemców. Nur für Deutsche. Wstęp dla Polaków umożliwiono dopiero w 1943 roku. W parku znajdowała się kolejna gospoda, Sachsenschenke, tylko dla Niemców. Zresztą zasada ta nie dotyczyła tylko Parku Saskiego, ale obowiązywała też w różnych innych instytucjach kultury, teatrze, bibliotece. Istniały sklepy tylko dla Niemców, a nawet korzystanie z taksówek możliwe było tylko dla rasy panów. Szczegóły organizacji ludobójstwa na Żydach europejskich ustalono podczas konferencji w styczniu 1942 roku w Berlinie w Willi Wannsee. Zagładą planowano objąć 11 milionów Żydów. Także generalny gubernator Hans Frank odesłał swojego przedstawiciela do wzięcia udziału w ustaleniach. W rzeczywistości przygotowania do rozpoczęcia eksterminacji miały miejsce już wcześniej. W listopadzie 1941 roku zaczęto budować pierwszy ośrodek zagłady w Bełżcu, miejscowości leżącej tuż przy granicy z dystryktem Galicja, na trasie Lublin-Lwów. W tym samym miesiącu zjechała do Lublina grupa, która miała przeprowadzić całą akcję. Były to 92 osoby. Wcześniej wzięły udział w akcji T4. Kryptonimem tym określano uśmiercanie osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Ta 92-osobowa grupa przejęła funkcje administracyjne. W roli strażników osadzono osoby z obozu szkoleniowego w Trawnikach, rekrutujące się spośród radzieckich jeńców wojennych. Ogólnie było to nie więcej niż 450 osób, które zobowiązały się do zachowania całkowitego milczenia. Za chwilę skręcimy lekko w lewo, chodźmy dalej pod górkę, zbliżając się do wyjścia z parku. Pierwsze transporty trafiły do Bełżca 17 marca 1942 roku ze Lwowa i Lublina. To właśnie w tym obozie zginęła większość Żydów lubelskich. Wkrótce rozpoczęto budowę kolejnych dwóch obozów na terenie Generalnego Gubernatorstwa – Sobiboru i Treblinki. Także w obozie na Majdanku wybudowano komory gazowe. Deportowanym do obozów odbierano dobytek, który potem był sortowany i odsyłany do Rzeszy. Ciała zamordowanych palono na stosach, usuwając w ten sposób ślady zbrodni. Liczba ofiar wynosiła około 2 miliony osób. Obok Żydów ofiarami tych obozów byli Sinti i Romowie. Obozy śmierci przeżyło około 150 osób, które uciekły podczas powstań w Sobiborze i Treblince w 1943 roku. Zbliżamy się do bramy ogrodu. Wyjdźmy nią. Skieruj się na przejście dla pieszych. Po przejściu na drugą stronę skręć w prawo. Będziemy szli wzdłuż kamienic widocznych po drugiej stronie ulicy. Będziemy zmierzać do domu żołnierza, który znajduje się na końcu ulicy Żwirki i Wigury. Mieścił się tam dom partii nazistowskiej. Na zachowanych zdjęciach, które przedstawiają wnętrze budynku, powtarza się motyw wizerunku Hitlera, jego popiersia i flag ze swastyką. Odpowiada to porządkowi w nazistowskiej Rzeszy. W centrum stał otoczony kultem Führera. Zamiast społeczeństwa istniała wspólnota narodu. Nie było w niej miejsca dla tych, którzy nie spełniali kryteriów rasowych, politycznych i moralnych. Poza wspólnotą narodu znajdowali się zatem przeciwnicy polityczni, Żydzi, Romowie, Świadkowie Jehowy, homoseksualiści, a także osoby upośledzone i uznane za aspołeczne. Zresztą jednostka w tym systemie nie miała żadnej wartości. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Ty jesteś niczym, twój naród jest wszystkim. Za chwilę skręcimy w lewo w ulicę Żwirki i Wigury. Niemcy nazwali ją Horst Wesselstraße. Wessel był autorem tekstu pieśni nazistowskiej nazwanej jego imieniem. Był aktywnym członkiem partii nazistowskiej. Został zastrzelony w 1930 roku. Propaganda uniosła go do rangi męczennika. A skoro mowa o propagandzie, ten temat doskonale pasuje do budynku, który znajduje się na końcu ulicy. Zatrzymaj się przy nim. To właśnie dom partii nazistowskiej. W tym miejscu świętowano uroczystości państwowe i partyjne. Używany był także jako ośrodek szkoleniowy. Na czele partii w dystrykcie stał Globocnik, o którym już Ci nieco opowiedziałam. Odbiegało to od normy, bo w innych dystryktach rolę tę sprawował gubernator. Do partii mogli należeć tylko rdzenni Niemcy. Volksdeutsche, czyli osoby pochodzenia niemieckiego, ale nie posiadające obywatelstwa III Rzeszy, byli z niej wykluczeni. Zastanawiasz się może, ilu Niemców mieszkało wtedy w Lublinie? Liczba ludności cywilnej w 1943 roku wynosiła około 4000 osób. W tej liczbie byli także Volksdeutsche. Dla tych ostatnich organizowano kursy języka niemieckiego w Lublinie, co także daje nam pewien obraz tej grupy. Obejdźmy budynek z prawej strony. Tuż za rogiem, przy końcu budynku z prawej, znajdziesz ścieżkę, która poprowadzi cię na ulicę Skłodowskiej. Przejdziesz koło domu technika. Cały czas za drzewami z prawej strony będzie widoczny teatr w budowie. Niedaleko stąd znajduje się centrum handlowe Plaza. Opowiem Ci, co znajdowało się w tym miejscu w czasie wojny. Dostrzeglibyśmy wieżyczki strażnicze. Znajdował się tu kolejny obóz pracy, zwany od ulicy, przy której się znajdował Lipowa Strasse. Powstał jako pierwszy obóz pracy już w grudniu 1939 roku i z przerwą w 1943 działał aż do wyzwolenia. W obozie przybywali głównie Żydzi. Wśród nich szczególną grupę stanowili jeńcy, żołnierze Wojska Polskiego, wzięci do niewoli we wrześniu 1939 roku. Poza tym była tu jeszcze grupa Polaków, których w taki sposób ukarano za niedostarczenie obowiązkowych dostaw żywności, czyli kontyngentów. Od 1944 przywożono tu fachowców różnych narodowości z obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy. W 1940 roku obóz przejęły niemieckie zakłady zbrojeniowe. Nastawiony był na produkcję m.in. skrzyni na amunicję, mebli, obuwia drewnianego. Panowały tu bardzo ciężkie warunki. Kilkudziesięciu więźniom udało się uciec, ale to jeszcze zaostrzyło terror w obozie. W 1941 roku obóz wizytował Himmler, który podjął wtedy decyzję o utworzeniu obozu koncentracyjnego. Miał on znajdować się właśnie w tym miejscu. Dopiero później zdecydowano, że obóz powstanie poza miastem, na Majdanku. Pracę robotników żydowskich chciał wykorzystać Globocnik, by stworzyć imperium ekonomiczne. Nie zrealizował tych planów. Podjęto decyzję o rozstrzelaniu wszystkich Żydów przebywających w Lublinie w różnych obozach pracy. Egzekucję wykonano 3 listopada 1943 roku na terenie obozu na Majdanku. Niemcy nazwali ją Aktion Erntefest, czyli akcja dożynki. Była to jedna z największych egzekucji dokonanych w czasie II wojny światowej. Objęła także obozy pracy w Poniatowej i Trawnikach. Łącznie w tych trzech miejscach wymordowano około 42 tysięcy osób w ciągu dwóch dni. Dochodzimy do ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Skręćmy w prawo. Podejdźmy trochę bliżej Teatru Muzycznego. To ten duży, jasny budynek. Tuż przy przejściu dla pieszych spójrz w lewo, w głąb ulicy. To właśnie tam znajdował się obóz, o którym ci opowiadałam. Idźmy dalej, prosto, w górę ulicą Skłodowskiej. Obóz na Lipowej był jednym z 7 obozów pracy dla Żydów w Lublinie. Dla porównania w całym dystrykcie istniało ich aż 117. Mówiąc o okupacyjnym Lublinie, trzeba koniecznie wspomnieć o więzieniu na Zamku. Dziś tam nie pójdziemy, mimo to chciałabym ci trochę o tym miejscu opowiedzieć. Zamek służył jako więzienie przez 128 lat. Służył różnym totalitaryzmom, także w czasie okupacji hitlerowskiej. Więzienie na Zamku było przystosowane dla około 700 osób, jednak w przepełnionych celach trzymano nawet do 2000 ludzi. Przebywały tu głównie osoby podejrzane o działalność konspiracyjną, ale zdarzały się wypadki, że aresztowano kogoś za brak zezwolenia na przejazd koleją albo nawet za przechodzenie ulicą Grodzką po stronie przeznaczonej dla Żydów. Więziono osoby w bardzo różnym wieku, od maleńkich dzieci, zabranych z matkami lub obojgiem rodziców, po ludzi starszych. Więźniowie zamku przebywali w nim tylko tymczasowo. Część więźniów trafiła do obozów koncentracyjnych, część zwolniono, ale tysiące osób zostało rozstrzelanych. Także na terenie miasta, na starym cmentarzu żydowskim, na Czechowie, rurach jezuickich, czyli obszarze dzisiejszych Czubów, na terenie obozu na Majdanku. Dzień przed wyzwoleniem miasta dokonano mordu na 300 więźniach. Powoli zbliżamy się do ulicy Uniwersyteckiej. Skręćmy w nią w prawo. Budynki, które znajdują się po lewej stronie, należą obecnie do Wojska Polskiego. W narożnym budynku na końcu ulicy, po lewej stronie, w czasie okupacji mieściła się siedziba Gestapo, ZIPO i SD, czyli Tajnej Policji Państwowej, Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, zwana domem pod zegarem. To tutaj w zamku przywożono więźniów podejrzanych o działalność polityczną na tzw. badania. Przesłuchania odbywały się na piętrze. W piwnicy przygotowano cele dla więźniów. Do dziś zachowały się napisy na ścianach. Są to daty, nazwiska, nazwy miejscowości. Zdarzają się też hasła takie jak nie trać nadziei, nie upadaj na duchu. Wówczas docenia się, jak drogocennym skarbem jest wolność, jak się utraci. Budynek ten nie waży tyle, ile niewinnych łez i cierpień. Posłuchajmy relacji Wiktora Najdy, dróżnika urodzonego w 1912 roku.
Aresztowali mnie gestapowcy 23 marca 1942 roku w Lublinie. Osadzono mnie na zamku, skąd na badania dowożono mnie pod zegar. Gestapo, ulica Uniwersytecka. Badania prowadził Pol Wiśniewski. Były zakonnik polskiego klasztoru, człowiek zwyrodniały i sadysta. Na przesłuchaniu trwającym 17 dni zmarnowano mi zdrowie. Przeszedłem mnóstwo stopni katowania. Związanego w kij pod kolanami i łokciami zawieszano na bujającym trapezie. Do opuszczonej na dół głowy uderzała krew. Mdlejącego oblewano wodą. Kilka razy do nieprzytomności sieczono mnie bykowcami, o których mówiono Stalin, Roosevelt, Churchill i pytano, którym chcę być bity. Wiązanego w kij sadzano przed biurkiem. Siedzący gestapowiec stukał po drażliwych punktach kolan, kostek lub pięt drewnianym młotkiem. Przy końcu wlewano przez rurkę z butelki po nałożeniu maski na twarz wodę z amoniakiem. Pragnąc powietrza, połykało się tę wodę. Po każdym badaniu nieprzytomnego ściągano po schodach za nogi do celi na dole, a na noc zwożono do ciemnicy na zamek. Ostatnie badania były bardzo delikatne i towarzyskie, z papierosami. Dostałem się na 2 tygodnie do separatki na zamku.
W celach byłego gestapo dziś znajduje się muzeum. Tu kończy się nasz spacer. Jeśli możesz, znajdź chwilę na wstąpienie do tego miejsca. Za datę wyzwolenia Lublina uznaje się 23 lipca 1944 roku. Po 6 latach okupacji niemieckiej nic już nie było i nie będzie takie same. Pamiętaj o tych wydarzeniach, ludziach i miejscach, kiedy będziesz spacerować centrum miasta.